Zapraszam jeszcze raz może do otworzenia 19 rozdziału Ewangelii Łukasza. I 2000 lat temu Saduceusze mieli tradycję, w której wierzyli, że Mesjasz pojawi się 4 dni przed Paschą. Trzymali otwarte wtedy bramę świątyni, aby mógł Mesjasz wejść w jego prawowite miejsce. Z tego powodu żydowski nacjonalistyczny zapał był u szczytu tego dnia, par dni przed Paschą każdego roku. Rzymianie mieli wtedy wszystkie oddziały aktywowane na ten dzień. Obawiali się, że Żydzi spróbują kolejnego buntu pod jakimś religijnie szalonym, radykałem, buntownikiem, jak to miało miejsce już nieraz w przeszłości. Więc tego dnia napięcie było bardzo wysokie. I to jest właśnie dzień, w którym Jezus zdecydował się wejść do Jerozolimy na osiołku, wypełniając proroctwo z Księgi Zachariasza z 9 rozdziału, z 9 wersetu. Wesel się bardzo, Syjonie, wznoś okrzyki Jerozolimą. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy, zwycięski i pokorny. Jedzie na ośle, na osiołku, źrębiąciu oślicy. Jeśli przyjeżdżasz z Betlejem, a następnie przez Betanię z południa na północy, droga wspina się na grzbiet. Gdy dotrzesz do góry rozłożone przed tobą po drugiej stronie doliny Kidron, jest piękne miasto Jerozolimy. Górujący widoku miasta jest teraz kopuła na skale. A kopuła na skale stoi tam, gdzie kiedyś stała świątynia. Skała wewnątrz tej kopuły ma podstawę miejsca Najświętszego w wymiarach zapisane w Słowie Bożym. Na szczycie skały znajduje się nawet wyrzeźbiony obszar w wymiarach Arki Przymierza. Grzbiet, gdzie teraz stoisz i patrzysz, nazywa się Góra Oliwna. Dwie trzecie drogi w dół tego wzgórza jest wzgórze do Doliny Kidron, jest Kościół Wszystkich Narodów i ogród Getsemany. Jezus pojechał tą drogą na osiołku. To był osioł, który nigdy nie jeździł. A ten osioł oddał się plecy swojemu Stwórcy i niósł go tą drogą. Chyba chętnie, chyba tak przypuszczam. A tłumy, które były świadkami zmartwychwstania Łazarza, teraz krzyczały Hosanna, co oznacza zbaw nas teraz. Jasza Anna w języku hebrajskim. I cytują Psalm 118, od 25 do 29. O Panie, wybacz, o Panie, daj pomyślność. Chwałę temu, który przychodzi w imię Pana. Błogosławimy was z domu Pana. Właśnie cytują ten psalm, krzycząc Hosanna, chwała temu, który przychodzi w imię Pana. Pan jest Bogiem i nas oświeca. Zarządźcie procesję z gałązkami aż do rogów ołtarza. Ty jesteś moim Bogiem, będę ci dziękował. Ty jesteś moim Bogiem, będę cię wysławiał. Sławcie Pana, bo jest dobry, bo jego łaska na wieki. Mówią Jahwe, Pan nas zbaw. Przyjdź w imię Pana. przyjść, przyjdź w imię Pana. Przyjść w imię Pana to znaczy przyjść w Jego autorytecie. On uczynił swoje światło, aby zabłysnąć na nas. Jezus powiedział, że jest światłem świata. Izajas przewidział, że Mesjasz będzie światłem dla Boga. W psalmie 118, 27 wersecie jest różnica w niektórych tekstach. I Biblia Gdańska i Nowa i Stara i tam mówi o barankach, które mają być przywiezione do rogów ołtarza. Większość tłumaczeń ma to tak, jak czytam, zarządźcie procesję z gałązkami aż do rogu ołtarza. I myślę, że prawdopodobnie dotyczy procesji, a nie baranków. I tym bardziej, że to jest proroctwo, które wypełnia się właśnie w tym dniu, jak czytamy w Ewangelii Łukasza. A potem czytamy, ty jesteś moim Bogiem. A szkoda, że ten tłum, chociaż krzyczy coś, cytat psalmu 118, nie do końca chyba rozumie to, co mówi i rozumie sens tego psalmu, bo nie zgadzali się z tym, że Jezus jest Bogiem, chociaż uważają, że przyszedł w imieniu Pana. Werset 29 tego psalmu. Sławcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. To jest refren, który kończy ten fragment. Myślę, że ludzie to śpiewali w czasach Salomona, kiedy on budował świątynię. I jeżeli pamiętamy tę historię, myślę, że śpiewali to parę razy, jeżeli pamiętamy tę historię, pamiętamy, że obecność Boga weszła do świątyni w taki mocny sposób, że ludzie musieli uciekać przed obecnością Boga. A teraz znowu obecność Boga, wcielenie Boga ma zamiar wejść do świątyni. Krzyczą na chwały tego, nie do końca rozumiejąc, co to znaczy. A to też jest obraz dla nas. I Pan chce mnie, chce ciebie za świątynię Ducha Świętego. Chce nas napełnić swoją obecnością, aby już nie ja żyję, ale Chrystus, który żyje w nas. Śpiewamy, On jest dobry, a Jego miłość trwa wiecznie. Śpiewamy to, dopóki nie będziemy napełnieni obecnością Króla. O to chodzi w naszym życiu chrześcijańskim. Czy nasze drzwi są otwarte? Czy my czekamy na to wejście Mesjasza też do naszych serc, do naszego życia? Czy rozpoznajemy Go, kiedy On przychodzi? Przychodzi do nas równie pokornie, jak na osiołku. Czasami myślimy, że to tylko nasz brat, nasza siostra, który mówi fragment Pisma Świętego, tylko jakieś wydarzenie, które nastąpiło. Ano, może właśnie to jest Pan Jezus, który też chce coś mówić do nas. Żydzi śpiewali psalm 24 o pokoleniu, które szukało oblicza Boga. Bramy, podnieście swe głowy, powstańcie, wrota odwieczne, niech wejdzie Król chwały. Też powinniśmy być zawsze gotowi, aby ten pokorny Król, na razie pokorny, zobaczymy go niepokornego za chwilę, ale ten pokorny Król przyszedł też w taki sposób, może jakiego najmniej oczekujemy. Ten tłum krzyczał w Ewangelii Łukasza. Chwała temu, który przychodzi jako król w imię Pana. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Tak jak mówiłem na początku, to było może i bardzo niebezpieczną rzecz. Może najbardziej, którą można było wyrazić w tym momencie, w tym akurat dniu. Król przychodzi w imię Pana i tu stoją oddziały rzymskie, czekają na bunt. Faryzeusze znali też ten werset księdza Zachariasza o królu, który przechodził na osiołku i byli świadomym też czujnych oczu Rzymu. Więc to nie pomaga tej napiętej sytuacji krzyczeć o królu w tym konkretnym dniu. Więc faryzeusze i z jednej strony słusznie mówią Panie Jezu, nie mówią Panie Jezu, ale mówią, proszą, aby uczniowie nie krzyczeli tego teraz, aby zamilkli. Jezus powiedział im, jeżeli uczniowie będą cicho, nawet kamienie będą wołać. Jezus oczywiście również znał proroctwo. Był autorem akurat tego proroctwa, więc jak najbardziej znał. Ujrzał to przykazanie dla córek Jerozolimy, aby krzyczały. Wiedział, że proroctwo zostanie spełnione nawet bez udziału ludzi. I to jest zachętą dla mnie. Biblia się nie myli. Jej proroctwa są dokładne w każdym szczególe. Proroctwa mówią nam, co przechodzi w szczegółach. Oczywiście niestety większość ludzi nie otwiera Biblii, albo nie znamy tych. I to proroctwo o wejściu naszego Pana do Jerozolimy jest bardzo szczegółowe. Zachariasz 9:9 mówi o córce Syjonu i o Jerozolimie, radując się i krzycząc. Siostry Łazarza na pewno tam radowały się w zmartwychwstanie swojego brata. I nie tylko one doświadczały takich cudów, inne córki Jerozolimy też cieszyły się, radowały się. W starożytnym Izraelu, tak jak w wielu starożytnych krajach, okrzyk został podniesiony, kiedy armia rusza do walki. A tutaj armia, tłum, wjeżdżający do Jerozolimy, aby podbić miasto, ale przybyli prowadzeni przez księcia pokoju na osiołku. Ale podnoszą ten okrzyk. Przyszedł Jezus jako sprawiedliwy. Ilu ludzi może powiedzieć, że weszli do Jerozolimy też w taki sposób? A dalej są te potężne słowa, mając zbawienie. Jezus przyszedł ofiarować im pokój z Bogiem. Przyszedł pokoju, aby dać ludziom pokój. A oni woleli zbawienie od odpodatkowania, od Rzymu. Woleli tego zamiast zbawienia swoich dusz, prawdziwego pokoju z Bogiem i z ludźmi. Za kilka dni nawet chcieli, aby Rzymianie uwolnili Barabasza, a nie Jezusa, księcia pokoju. Jezus wiedział, że tak myślą. I więc w środku tej chwały w środku tych ludzi, które machały tam te gałęzie, może palmowe, nie wiem jakie były, ale machały te jako flagi narodowe, Jezus płaka. 42 wers. Stoi, patrzy na Jerozolimę i mówi, gdybyś i ty tego dnia pojęło, co służy pokojowi, lecz teraz jest to zakryte przed twoimi oczami. Widzicie, pokój tutaj nie oznacza nowy król, który walczy z Rzymem. To oznacza król, który ofiaruje pokój z Bogiem, wisząc na krzyżu rzymskim, przegrywając bitwy z Rzymem, w cudzysłowie oczywiście, bo ostatecznie on, Jezus, wygrał. Przegrywając bitwę z tłumem, który krzyczał, ukrzyżuj go. A on wiedział, że tak wolą ludzi, na razie nie chcą tego zbawienia, wolą tak naprawdę swoje zniszczenie i mówi o tym, że jednak będzie zniszczona Jerozolima. Historia to potwierdza. Najpierw w roku 70, potem 65 lat później kolejny bunt Żydów przeciwko Rzymowi. Co się stało z tymi, którzy rozumieli, dlaczego Jezus tak naprawdę przyszedł? To oni ostatecznie, ci, którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, to oni wygrali z Rzymem. Nie ci, którzy buntowali politycznie przeciwko Rzymowi. Nie ci, którzy oczekiwali króla, który uwolni ich od Rzymu. Nie, ci, którzy wierzyli w Jezusa jako swojego Zbawiciela. Ostatecznie Imperium Rzymskie stało się chrześcijańskim imperium. Może nie do końca to też dobry ruch, ale widzimy. Czy Jezus też stoi nad tobą i płacze, widząc też twój wybór, widząc twoją próbę znalezienia pokoju w czymś innym niż w nim? Czy on widzi to spustoszenie, które ten wybór powoduje w twoim życiu? A on ofiaruje pokój zbawieniu, pokój związany z przebaczeniem twoich grzechów. Bo potem to proroctwo z Księgi Zachariasza jeszcze raz. I delikatnego i jeżdżącego na osioku. W ten sposób Pan dalej przychodzi do nas dzisiaj. Delikatnie puka do drzwi naszych serc. Chodzi na razie tylko na nasze zaproszenie. Jestem zdumiony jego cierpliwością. On czasami powinien złamać nasze serce, te drzwi. A jednak jest na razie łagodny. Rzymianie akurat teraz. Nie czytamy o nich jeszcze. Wydaje nam się, że na razie nie obawiają się tego króla. No, w końcu on nie ma mieczy. Ludzie nie machają mieczami, machają palmami, gałązkami. Nie wygrasz bitwy z Rzymem, machając palmami, nie? Bo z łatwością otrzymujesz miecz. Ale potem, gdyby Jezus przyjechał na koniu wojennym, oznaczałoby to, że bitwa ma się rozpocząć. ale też rozumiemy, że ten czas, w którym Jezus pokornie i z łagodnością ofiaruje się człowiekowi, też zbliża się do końca. Podobnie jak to proroctwo z Psalmu 118 zostały spełnione w niesamowitych szczegółach, inne proroctwa też wkrótce się spełnią. Zwróćmy do Księgi Zachariasza, a tym razem do 14 rozdziału i czytamy o kolejnym wejściu triumfalnym. Zacharias, 14 rozdział, pierwsze 4 wersety. Oto nadchodzi dzień dla Pana, kiedy podzielą Twoje łupy u Ciebie i zbiorę wszystkie ludy na wojnę przeciw Jerozolimie. Miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane, a kobiety zgwałcone. Połowa miasta pójdzie w niewolę, ale reszta ludności nie będzie wypędzona z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak walczył w dniu bitwy. W tym dniu jego stopy staną na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy w kierunku wschodnim, i rozpadnie się Góra Oliwna na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. To jest wjazd triumfalny. Nadchodzi dzień, kiedy armie będą otaczać Jerozolimy. A w tym czasie Jerozolima upadnie. Połowa ludzi zostanie usunięty, a wtedy sam Pan będzie walczył z tymi narodami, które zajęły Jerozolimę. Widzimy więcej szczegółów w Księdze Apokalipsy w 19 rozdziale od 11 do 16. I widziałem otwarte niebo i oto biały... Co? Osioł? Koń. Tak, wojenny. Ma znaczenie. I oto biały koń. A ten, który na nim siedzi, nazywa się wierny i prawdziwy, i w sprawiedliwości sądzi i walczy. A oczy jego jak płomień ognia, a na głowie jego wiele koron. I miał napisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. I odziany był w szaty zanurzoną we krwi, a imię, którym go zwą, Słowo Boże. I wojska w niebie podążały na nim na białych koniach, obleczone w cienki len, biały i czysty. A z jego ust wychodzi gałązki palmowe? Już nie. Ostry miecz, aby nim wymierzyć cios narodom. I sam będzie je pasł laską żelazną. I sam depcze tłocznie winę zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. I ma na szacie i na swoim biodrze wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Teraz ten król przychodzi na konie wojennego. Już nie ma tego łagodnego Jezusa na czas sprawiedliwości. Jakim Bogiem byłby, gdyby nigdy nie powołał człowieka do odpowiedzialności? Gdyby nigdy nie wymierzył sprawiedliwości na niegodziwych? Oczywiście. My czasami siedzimy i my chcemy teraz tę sprawiedliwość, tę odpowiedzialność. Czy tam widzimy takich potworów? Hitlera, Stalina i innych. I pytamy, gdzie jest Bóg? Czy Bóg działa? Ale wszelki bunt przeciwko Bogu będzie musiał kiedyś stanąć przed sprawiedliwością, kiedy ten dzień nadejdzie. Nikt nie będzie wtedy pytał, gdzie jest Bóg. Bo każde oko go zobaczy. Każde kolano reaguje na to. No wtedy może ktoś będzie zapytał, ale gdzie jest Bóg miłości? No, on jest tutaj. Teraz jest ten Bóg miłości, który przyszedł na osiołku i nadal czeka. Ale trzeba zdać sobie sprawę, że ten Bóg miłości działa już od ponad od stworzenia świata, ale od ponad 2000 lat. Jak długo czekamy z tym? Ostatecznie Bóg sprawiedliwości też będzie działał. Gdy armie świata łupią Jerozolimy, stąpi z nieba na swoim koniu wojennym ze świętymi Bożymi, odkupionymi, podążają za nim do bitwy. Wraca na Górę Oliwną, tak samo jak robił 2000 lat temu w niedzielę. A teraz będzie wymierzyć sprawiedliwość na ziemi, ponieważ on jest miłosierny, jest łagodny, jest księciem pokoju, ale też jest wierny i sprawiedliwy i prawy. Nie byłby ani wierny, ani prawy, gdyby nie ukarał tych niesprawiedliwych, którzy nie chcą i odwrócić się od buntu przeciwko Bogu. To on w całkowitej sprawiedliwości walczy i osądza. On jest Słowem Bożym, czytamy w Księdze Apokalipsy. Jan pisze to, ten sam Jan, który na początku swojej Ewangelii opisuje, że Słowo stało się ciałem, żyło pośród nas. Rozpocznie się panowanie Mesjasza wtedy jako władca ziemi. Może to jest dokładnie to, na co liczył ten tłum podczas tej niedzieli palmowej. Pomylili się czasem, może, albo przynajmniej oczekiwali tego w jakiejś ograniczonej formie. Ale tu też to nie ci przywódcy religijni, to nie ci potężni, bogaci będą panować u boku Jezusa. Nie. Ci łagodni, cisi odziedziczą ziemię. Wtedy, po tym drugim wejściu triumfalnym, każde kolano będzie kłaniać się. Każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Wtedy każdy będzie wiedział, że On jest Królem Królów i Pan Pan. A Jezus powiedział faryzeuszom w tym dniu, że oni również wypowiedzą słowa psalmu 118. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Wracam do Księgi Zachariasza, do 14 rozdziału, tym razem od 5 wersetu. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. W tym dniu nie będzie ani światła, ani zimna, ani mrozu. I będzie to jedyny w swoim rodzaju dzień. Pan go zna. Ani dzień, ani noc, a pod wieczór nastanie światło. W tym dniu popłynie świeże wody z Jerozolimy, połowę do morza na wschodzie, a połowę do morza na zachodzie. I tak będzie w lecie i w zimie. Pan będzie królem nad całą ziemią. W tym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. Tak jak pierwsze proroctwo zostało spełnione, tak wierzę, że drugie zostanie szczegółowo też spełnione. Będzie panował Pan Jezus jako król nad ziemią. Będzie wykonywał sprawiedliwość i osąd. Chciałbym, abyśmy rozważali tę drogę i który wybrała większość Żydów. Oni chcieli spełnienie proroctwa, które spełniło ich osobiste pragnienie władzy i pozycji. Chcieli Mesjasza własnej produkcji, dla własnych celów. A prawdziwy Mesjasz nigdy nie wkroczył do ich serc. Oni nie znali go, nie rozpoznali go. Z tego powodu Jezus płacze nad Jerozolimą. Łagodny Jezus nadal oferuje zbawienie tym, którzy wybrali własnych Mesjaszów. Tylko, że On nie zajmie drugie miejsce u nas jako drugi Mesjasz. Nie. Ofiaruje siebie i czeka, aż my ofiarujemy Jemu samego siebie. Ale pewnego dnia będzie za późno też na to. Albo przez naszą śmierć, albo przez to, że już jest koniec czasów i On wróci już jako ten, który osądza. Świat nadal patrzy na Jerozolimę. Nie tylko w Niedzielę Palmową, nie tylko podczas Wielkanoc, nie tylko podczas Święto Bożego Narodzenia. W ogóle świat patrzy na Jerozolimę. Nadal Jerozolima jest bardzo, bardzo ważnym miastem dla całego świata. Może pokój przyjdzie, ale będzie złamany. Jerozolima zostanie podjęta. Wtedy Pan przyjdzie, wszyscy święci razem z Nim. Gdzie Ty będziesz? Gdzie ja będę? Będę też razem z Nim? Czy będziesz żałować tego, że tak naprawdę miałaś fałszywego Mesjasza? Mesjasza ziemskiej satysfakcji, może, przyjemności. Niedziela Palmowa. Ci, którzy krzyczeli Hosanna, będą krzyczeć ukrzyżuj go w ciągu zaledwie kilku dni. Dlaczego? Bo nie zrobił tego, co oni chcieli, aby zrobił. Chcieli, aby on spełnił ich oczekiwanie. Nie, aby był panem ich życia. Co ty chcesz? Oczekujesz, że on spełni twoje oczekiwania? Krzyczysz: Hosanna, zbaw mnie teraz, ale nie z moich grzechów, lecz z moich kłopotów finansowych, podatków. No to właśnie, zbliżamy się do końca kwietnia, nie? Czy krzyczysz: zbaw mnie teraz z myślą o twoich grzechach, z myślą o tym też, że chcesz, aby on był twoim prawdziwym Mesjaszem, królem, panem, że on będzie panował wtedy w tobie i przez ciebie. Gdzie będziesz na tym drugim triumfalnym wejściu? I wszystko zależy od tego, co teraz robimy. Czy pozwalamy Jezusowi na triumfalne wejście do naszego serca teraz? Czy już to robiliśmy? Zapraszam Was do powstania, do chwalenia naszego Jezusa Chrystusa, Pana Panów, Króla Królów.